Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
A w studiu obok jest już z nami pan redaktor Oliwiech Bo, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy, a także katolicki dziennik Prezon. Witam serdecznie, dzień dobry, wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dzień dobry, wszystkiego dobrego.
Panie Oliwierze, no, zapytam, bo od jakiegoś czasu uskuteczniam taką tradycję, że nasi goście po rozmowie ze mną na żywo o 9:30 wybierają kolędę, którą chcą zaśpiewać. Z tymi polskimi kolędami już pan zdążył się zżyć?
Tak, choć poza refrenem zwykle jeszcze nie pamiętam słów. Powinienem się ich nauczyć. To jest trochę powód do wstydu.
Nie, no dobrze, spokojnie. Pan Oliwiech od wielu... A właśnie, od ilu lat mieszka pan w Polsce?
Mieszkam w Polsce od 93 roku, czyli 25 lat już.
25 lat, szybko minęło.
Dłużej niż we Francji. Szybko minęło. Coraz szybciej mija.
I na żonę wybrał pan sobie Polkę.
Polka. Mhm.
I nasz dzisiejszy gość ma też dwoje dzieci. Dobrze, na razie sytuacja polityczna, potem będziemy mówić o rodzinie. Podobno w styczniu wzrósł poziom zadowolenia ze sposobu sprawowania urzędu przez prezydenta Francji. Wynika z sondażu. Wcześniej przez 2 miesiące liczba zadowolonych z Macrona zmniejszyła się. Wierzyć w te sondaże, panie redaktorze? Czy tak z przymrożeniem oka do nich podchodzimy?
To znaczy, sondaże pokazują ogólną tendencję. To nie jest referendum, więc to jest zawsze w przybliżeniu. Myślę, że Macron już szedł tak nisko, że już jest trudno schodzić niżej. Ma jednak jakąś grupę zatwardziałych zwolenników, którzy cokolwiek by się nie działo, będą go popierać. Mm-hmm.
Jak pisze Reuters, do zwiększenia popularności, jak to dumnie brzmi, prezydenta przyczyniły się jego decyzje uczynione przez francuską administrację na rzecz uczestników protestującego we Francji od połowy listopada ruchu żółtych kamizelek. Pod presją protestów rząd wycofał się między innymi z planowanej podwyżki podatku paliwowego. No właśnie, wycofał się czy tak nie do końca?
Wycofał się. Najpierw chciał tylko zawiesić na pół roku, a później ze względu na reakcję na tą propozycję, to się bardzo szybko wycofał z tych podwyżek, póki co. I widzimy, że poparcie dla tych cotygodniowych protestów w sobotę zmalało w związku z tym. Jest teraz nieznaczna większość za tym, żeby te protesty były kontynuowane, też ze względu na wszystkie te sceny przemocy, których byliśmy świadkami. No ale to, sam fakt, że pomimo tego i pomimo tego, że rząd się wycofał z tych podwyżek, które były pierwszą przyczyną i pierwszym postulatem tych protestów, protestujących. Fakt, że cały czas jednak nieznaczna większość Francuzów w sondażach popiera dalsze protesty, pokazuje, że problem jest bardzo głęboki. I to, że ludzie popierają pomimo tej przemocy, tego chaosu, to też pokazuje, że jest bardzo duże niezadowolenie w społeczeństwie francuskim jednak i że Macron ma tutaj duży problem.
Mm-hmm. Hańba tym, którzy atakowali policję, hańba tym, którzy dopuszczali się przemocy wobec innych obywateli, to także słowa prezydenta Macrona.
Tak, można by dodać hańba tym policjantom, którzy stosowali nieuzasadnioną przemoc, bardzo brutalną wobec niektórych protestujących, bo też były takie sceny. Zresztą Francuzi, którzy uczestniczyli w tych wielkich manifestacjach w 2013-2014 na rzecz obrony rodziny, pamiętają, jak się zachowywała policja. Dość brutalnie, choć te protesty były całkiem pokojowe. I też doszło do licznych bezprawnych zaaresztowań. Było około 1500 takich aresztowanych ludzi, których wypuszczono po 2 dniach i to bez żadnego powodu ich aresztowano. Czasami tylko za to, że nosili taką koszulkę, z logo manifportu, czyli tych protestów. Tam było tata, mama i dwójka dzieci na tych koszulkach i to czasami to był wystarczający powód, więc myślę, że przypadki takiej hańby są po obu stronach. Niestety prezydent Macron i członkowie rządu francuskiego od samego początku używają takiej retoryki bardzo ostrej, która prowokuje do dalszych protestów. Przypominam, że na samym początku tych protestów jeden ważny człowiek, członek rządu, minister Darmanin, widział w tych tłumach w żółtych kamizelkach, widział brunatne koszule. I to był jeden z przykładów. No, prezydent Macron, jak składał Francuzom życzenia, widział jakieś no, mówił o tłumach pełne nienawiści, o przypadki homofobii, aktów homofobicznych, antysemickich i tak dalej. To też jest takie cały czas opisywanie tych protestujących jakoby byli oni z jakiejś skrajnej prawicy, czasami prawie że naziści, to nie sprzyja rozwiązywaniu tego konfliktu. A nawiasem powiem, że jeśli chodzi o to nawiązanie do antysemickich aktów, to w zasadzie on bazował na fake newsie jakiegoś dziennikarza z 20 minut, który opisywał takie wypowiedzi rzekomo antysemickie żółtych kamizelek w metrze, a dziennikarze znaleźli starszą panią, Żydówkę, która miała być ofiarą tych komentarzy i ona miała całkiem inną wersję, dużo bardziej łagodną i ona nie widziała w tym żadnego aktu antysemickiego, tylko widziała w tym, no tam ci ludzie w tych żółtych kamizelkach byli trochę podpici, ale też no, nie wypowiedzieli żadnych słów jednoznacznie antysemickich, czy byli oskarżani o to, że twierdzili, że nie było komór gazowych, a ona twierdzi, że tego nie słyszała, tylko ten dziennikarz, który chciał zdobyć sławę najwyraźniej i na bazie tego prezydent Macron, oficjalnie składając życzenia Francuzom, mówi o przypadkach antysemityzmu wśród żółtych kamizelek, no to jest wprost prowokacja.
Czyli w ten sposób prezydent Francji po prostu chce ratować swój wizerunek.
W ten sposób, komentarzy
niepoprawnych politycznie, tak?
W ten sposób próbuje cały czas przedstawiać siebie jako
ofiara tego konfliktu.
Jako lider jednego obozu. On cały czas, odkąd został prezydentem, zresztą podczas kampanii też, próbuje przedstawiać siebie jako lidera tych, którzy będą walczyć przeciwko nacjonalizmowi, przeciwko populizmowi, nie tylko we Francji, ale w całej Europie. W zasadzie tworzy takie wrażenie, że są takie dwa obozy przeciwko siebie i że on jest na czele jednego z tych dwóch obozów i tym próbuje ratować swoją władzę, swoją popularność, której już nie ma.
I tak to dzisiaj wygląda. No dobrze, a panie redaktorze, nie był pan zaskoczony, że nikt z władz Unii Europejskiej wtedy nie zaprotestował, nie powiedział, że tutaj są łamane prawa człowieka, że trzeba Francji pomóc, co się dzieje. Nikt nie wystosował żadnych pytań konkretnych, nie zaprosił na spotkanie, nie przyjechał do Francji.
Nie byłem zaskoczony, dlatego że opozycja francuska, choć może mówić bardzo ostre rzeczy przeciwko tym, którzy trzymają władzę w danym momencie, nie ma takiego zwyczaju, żeby pójść do Brukseli, żeby się skarżyć i prosić o nałożenie sankcji. Ten zwyczaj jest typowo polski i także węgierski, ale w większości krajów europejskich to się nie praktykuje. Takie rzeczy są problemami wewnętrznymi i myślę, że wyborcy francuscy by nie popierali takich polityków, którzy poszliby do Brukseli, żeby zażądać takich sankcji. Więc to jest jeden powód. A druga rzecz, no wiadomo, że jest inne podejście Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, to znaczy większości w Parlamencie Europejskim, do różnych krajów, w zależności od tego, po pierwsze, jakie to są kraje, bo wiadomo, że inaczej są traktowane Niemcy i Francja niż niektóre inne kraje, I w zależności od tego, kto w tych krajach rządzi. To bardzo wyraźnie widać dzisiaj. Taki bardzo wyraźny przykład, no to jest podejście do budżetu francuskiego i do budżetu włoskiego, bo w tej chwili rządzą we Włoszech ci niedobrzy, prawda? A więc nie można zaakceptować, żeby Włosi mieli deficyt równowarty 2,4% PKB, a we Francji rządzą ci dobrzy, więc deficyt w wysokości 2,8% PKB, który był pierwotnie zakładany na 2019 rok, jest ok. A nawet jeżeli trzeba, żeby jakby spacyfikować trochę te protesty, trzeba przekroczyć próg 3% i dojść do 3,2% w 2019 roku, też może być. Zresztą jeden z komisarzy to był Oettinger, Niemiec, który jest odpowiedzialny za budżet, stwierdził wprost, że Macron jest wielkim zwolennikiem Unii Europejskiej i nie możemy pozwolić na to, żeby Francja miała zbyt duże problemy. To znaczy, żeby trzeba sprawić, że będzie utrzymywany wzrost we Francji i dlatego na ten jeden rok no, można się zgodzić, żeby był taki deficyt. Widocznie w przypadku Włoch no, dobrze by było, jakby tego wzrostu już nie było, a najlepiej jakby była jakaś recesja, żeby, tak jak powiedział ten sam Oettinger w maju, czyli w momencie, kiedy były rozmowy koalicyjne między Ligą a Ruchem Pięciu Gwiazd, żeby rynki finansowe nauczyli Włochów, jak należy głosować.
No, na przykład. Panie redaktorze, odnośnie jeszcze tego tematu, jeszcze jesteśmy tutaj w tej rzeczywistości politycznej. Matteo Salvini po spotkaniu z prezesem PiS, oś francusko-niemiecka może zostać zastąpiona osią włosko-polską. Ale jeszcze a propos tego budżetu, można powiedzieć, że dzisiaj nadal w Unii Europejskiej istnieje ta Europa dwóch prędkości, albo że są równi i równiejsi?
Są równi i równiejsi. Nie ma Europy dwóch prędkości w sensie, że instytucjonalnym, ale w sensie praktyki komisji i większości w Parlamencie Europejskim no, są równi i równiejsi. Innym przykładem, to znaczy jest taki problem, że w Brukseli i Strasburgu dominuje lewica, taka no, liberalna lewica, i taka prawica, taka miękka, czyli też liberalna lewica. No i liberałowie, którzy też są liberalną lewicą, więc razem oni mają większość od lat w Parlamencie Europejskim. I na przykład jak przyjechała do Warszawy delegacja z Komisji Praw Obywatelskich we wrześniu, ponieważ przygotowują raport na wzór tego raportu Sargentini, który był podstawą do wszczęcia przez Parlament Europejski procedury ukarania Węgier z artykułu 7. No, podobny raport jest w tej chwili przygotowywany w przypadku Polski, dlatego że procedura rozpoczęta w tym przypadku przez Komisję Europejską musi też zyskać poparcie Parlamentu Europejskiego. Więc najpierw jest raport Komisji Praw Obywatelskich, tak zwana Komisja LIBE. I na bazie tego raportu cały parlament później głosuje i przyjmuje albo odrzuca. A jeżeli jest za mało głosów, no to wtedy się robi taki fortel, że się nie liczy tych, którzy się wstrzymują od głosu, co jest niezgodne z traktatem. Tak było w przypadku Węgier we wrześniu. I ta komisja jak przyszła, to ona nie była zainteresowana, żeby spotykać się z przedstawicielami różnych opcji politycznych, różnych stowarzyszeń, które mogą być antyrządowe, prorządowe i tak dalej, tylko chcieli spotykać się tylko z opcją antyrządową. Spotykali się z przedstawicielami KOD-u, tych obywateli RP, czarnych protestów. Jeśli chodzi o media, spotykali się z dziennikarzami Gazety Wyborczej, TOK FM, to były te dwa media. Jeszcze była Rzeczpospolita i był chyba dziennikarz z Polityki. Ja byłem w kontakcie z jednym eurodeputowanym, który był w tej delegacji, to jest Nicolas Bay z ruchu, znaczy z Frontu Narodowego, czyli teraz Zjednoczenie Narodowe, Marine Le Pen. On ubiegał o to, żeby był dziennikarz, bo tu chodziło o to, żeby rozmawiać o wolności mediów w Polsce w tej chwili, żeby byli dziennikarze też z takich mediów nie antyrządowych, tylko prawicowych, niekoniecznie pro, ale też pro i takie mające inne poglądy niż te wymienione gazety. I oni na początku nie chcieli za bardzo się zgodzić, w końcu zgodzili się, żeby był jeden i był Piotr Falkowski z naszego dziennika, tylko tak zorganizowali to spotkanie, że on nie był razem z pozostałymi, tylko był w piątek po południu, dużo później, kiedy na siedmiu członków tej delegacji, to już czterech odleciało do Brukseli, czy do swoich domów, więc byli tylko trzy, a między innymi ten Claude Moraes, który jest sprawozdawcą w tym przypadku i jest też przewodniczącym tej komisji, już go nie było. Więc on będzie pisał ten raport, ale widocznie ma go gotowy, bo nie był zainteresowany, żeby usłyszeć inne głosy. To pokazuje, jakie jest podejście Parlamentu Europejskiego do spraw praworządności, demokracji. I podobne podejście jest w Komisji Europejskiej.
Jakie zadanie Komisji Europejskiej zleciłby pan dzisiaj, panie redaktorze, gdyby pan mógł?
Rezygnacja. Myślę, że trzeba zmienić Komisję Europejską, dlatego że zachowania kilku co najmniej członków tej komisji są sprzeczne z traktatami, dlatego że w traktacie Unii Europejskiej jest wyraźnie napisane, że Komisja Europejska powinna działać w ogólnym interesie całej Unii. I że członkowie tej komisji powinni się powstrzymywać od wszelkiej działalności, która jest niezgodna ze spełnioną funkcją. Więc jest pewien obowiązek pewnej neutralności w stosunku do różnych krajów i do opcji politycznych rządów. A są komisarze, którzy wprost mówią o tym, że oni zwalczają niektóre rządy. Podam przykład Francuza Piotra Moscovici, który jest odpowiedzialny za finanse, wspólną walutę. I on w wywiadzie dla publicznego kanału Public Sénat, to jest taka telewizja nadawana z parlamentu francuskiego i gdzie są różne rozmowy polityczne i też jest retransmisja z debat w parlamencie. On powiedział wprost, że dzisiaj mamy w Europie taką linię podział bardzo wyraźną między pro-Europejczykami i antyeuropejczykami. I po stronie antyeuropejczyków są Włochy, obecny rząd i jest Polska, są Węgry. Jeszcze ktoś tam, kogoś tam wymieniał, nie wiem, czy Rumunia, czy nie pamiętam. I powiedział, że tych trzeba zwalczać. Też kiedy odrzucał, bo to on był odpowiedzialny za tym, żeby odrzucać projekt włoskiego budżetu, taki europoseł Ligi włoskiej wziął jego notatki i dużo ludzi to widziało, jak zdjął buta i tak deptał swoim butem te notatki, żeby wyrazić swój pogląd na temat tej decyzji i jej motywacji. Później w wywiadzie ten sam Moscovici powiedział, że to jest kretyn i faszysta, ten europoseł, i że takich ludzi on będzie zwalczać do ostatniego tchnienia. No to jak można pogodzić taką postawę ze spełnioną funkcją komisarza europejskiego? Przypomnę tylko, że Moscovici do lat 80. był komunistą. Był członkiem partii. To jest Ligue Communiste Révolutionnaire, czyli rewolucyjna liga komunistyczna, która jest trockistowską. Więc to jest człowiek ze skrajnej lewicy, który przeszedł do partii socjalistycznej wtedy, kiedy zaczął myśleć o karierze.
Marine Le Pen zmienia swój stosunek do Unii Europejskiej?
Tak, Zjednoczenie Narodowe, czy jak to niektórzy tłumaczą, Zgromadzenie Narodowe, ale to brzmi jak Izba Niższa francuskiego parlamentu, więc wolę mówić Zjednoczenie Narodowe, czyli były Front Narodowy, przebiega, ma w tej chwili pewną ewolucję. To od jakiegoś czasu? W zasadzie od wyborów, od nieudanych wyborów prezydenckich, kiedy chyba zrozumieli, że z postulatem wyjścia ze strefy euro i z takimi postulatami, które oznaczają, że trzeba by było wyjść z Unii Europejskiej, chociaż tego nie mówili wprost, trudno będzie wygrać wybory, dlatego że chociaż dużo Francuzów, chyba większość Francuzów uważa, że Unia Europejska idzie w złą stronę, ludzie nie są za tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej w większości i boją się na pewno powrotu do franka, dlatego że no, tam są różne takie, tak jak w sprawie Brexitu był ten Project Fear, czyli taka retoryka strachu, żeby odstraszyć od tego Brexitu, to jeśli chodzi o powrót do walut narodowych, to podobnie jest. Więc to jest pierwsza rzecz, że chcą zdobyć władzę, żeby coś zmienić we Francji, zrozumieli, że tu trzeba trochę zmienić podejście do Unii Europejskiej, a poza tym Marine Le Pen tak to tłumaczyła niedawno, to parę miesięcy temu było, że zmieniła się sytuacja w Unii Europejskiej, dlatego że są inne rządy na Węgrzech, w Polsce, teraz we Włoszech, w Austrii i też w niektórych innych krajach. Może nie doszły do władzy nie doszła do władzy taka prawica bardziej suwerennościowa, niekoniecznie antyunijna, ale za tym, żeby jednak lepiej respektować suwerenność poszczególnych krajów. Ona stwierdziła, że w tej sytuacji staje się możliwa reforma Unii Europejskiej. I że wcześniej Front Narodowy chciał wyjść z Unii Europejskiej, dlatego że uważał, że niemożliwa jest taka reforma. Nie ma takiej większości w Unii, żeby to zmienić, więc jedynym dobrym rozwiązaniem jest wyjście z tej Unii. A dzisiaj jest inna opcja. Jest to opcja, o której w sumie mówiły takie partie jak PiS i Fidesz już od kilku lat, odkąd PiS doszedł do władzy w Polsce. No były spotkania między na przykład Jarosławem Kaczyńskim a Wiktorem Orbanem, kiedy mówili o potrzebie powrotu do korzeni, o potrzebie pewnej kontrrewolucji w Unii Europejskiej i o potrzebie zreformowania, ale w kierunku nie jakiejś federacji europejskiej, ale wręcz przeciwnie, powrotu do lepszej równowagi między tym, co jest robione wspólnie, a potrzebą przestrzegania suwerenności, demokracji i wolności. No i w tej sytuacji Front Narodowy stał się zwolennikiem takiego rozwiązania, jeżeli się to może udać. I podobne stanowisko ma włoska Liga. Zresztą oni twierdzą, że oni nigdy nie byli za tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej. I austriackie FPO, to oni faktycznie chyba nigdy nie byli za tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej, czy nawet ze strefy euro. I oni też są za tym, żeby zreformować Unię w takim kierunku. Więc faktycznie no, staje się to realne. Zobaczymy po wyborach w maju. No, jestem trochę sceptyczny, czy będzie odpowiednia większość, ale no, może być ewolucja we właściwą stronę. I w tym momencie Zjednoczenie Narodowe, czyli były Front Narodowy, może stać się, podobnie jak włoska Liga, z przymierzeńcem takich partii jak Fidesz czy PiS. Dlatego, że ma teraz poglądy bliższe poglądom tych partii w Polsce i na Węgrzech.
Niektórzy dziennikarze teraz cytują prezydenta Sarkoziego, twierdzą, że jego ta polityka imigracyjna i integracyjna Francji, można było powiedzieć, że te jego słowa były prorocze. Narażał się często imigrantom, ale przewidywał troszeczkę przyszłość Francji.
Nie wiem,
czy przyszłe problemy.
Przewidywał, dlatego że za czasów Sarkoziego imigracja była też bardzo dynamiczna. Znaczy Sarkozy...
Ale potem wypowiadał się, że zbyt wielu imigrantów mamy w naszym kraju, zbyt wielu imigrantów mamy w Paryżu.
Tak, to znaczy charakterystyką prezydenta Sarkozy'ego było to, że co innego mówił, a co innego robił. Oczywiście no, każdy polityk ma taką tendencję, ale on u niego to nie była tylko taka tendencja, tylko to był sposób działania i stąd problemy też tej jego partii centroprawicowej, który teraz nazywa się Republikanie i która ma tylko 8% w sondażach. No to jest niebywałe. I praktycznie już się nie liczy. Ale dlaczego? Dlatego, że obecny lider Laurent Wauquiez, który przyjmuje podobną retorykę jak wcześniej Sarkozy, jest przez to niewiarygodny, dlatego że Francuzi dali się oszukać ostatni raz z Sarkozy i już nie chcą na to iść, nie chcą dalsza nabrać. Więc Sarkozy faktycznie mówił takie słowa właściwe na temat no, problemów związanych z imigracją, ale absolutnie nic nie zmienił w polityce imigracyjnej Francji. Za jego czasów no to cały czas kilkaset tysięcy nowych imigrantów rocznie przybywało do Francji, podobnie jak dzisiaj i podobnie jak wcześniej.
Panie redaktorze, to co, próbujemy z tą kolędą? Może pan wybrać?
Teraz to mam pustka w głowie.
No ja wiem, przeszliśmy, prawda, przez Węgry, przez Włochy, przez Francję kilka razy, tak?
I będzie mi ciężko teraz wybrać. Nie chciałbym wybrać Cicha Noc, bo to nie jest polska kolęda, a każda inna byłaby dobra.
To
bo
może
polska...
dzisiaj w Betlejem.
O, dobrze.
Może być? Bo może to taka skoczna. Tak. No dobrze. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. No. Że panna czysta, że panna czysta porodziła syna.
Ale ja też mam śpiewać, tak?
No tak.
To pozostaje na wanach tak jak sztur. Śpiewać każdy może.
Ja trochę tak myślałam, lepiej, trochę że pan gorzej. Będzie frontmanem, liderem w tym naszym duecie.
O nie, nie, nie. To.
No dobrze, układy dla małżonki, pozdrawiamy dzieci, prawda? I trzecia klasa, tak?
Dziękuję.
I niedługo tak. Zeróweczka, tak?
Tak, ten młodszy, tak.
A są dwujęzyczne? Mówią po polsku i po francusku?
Tak, mówią po polsku i po francusku. Ze mną tylko po francusku, bo jak mówią do mnie po polsku, to nie rozumiem.
Dobry sposób. A my mówimy czasami do naszych dzieci po polsku, też czasami myślimy, że nie rozumieją.
No tak, ale zwykle to rozumieją.
Dziękuję panie redaktorze za to spotkanie. Pana Oliwier Bodym, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy, a także dziękuję. Katolickiego dziennika Prezeum. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.